Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilch. Mi Państwo, dostałem od Pana z Chin bardzo interesującą stronę, a mianowicie dobrze by wiedzieć, ale mam tutaj Silk Road Post. Silk Road Post z 28 lutego, ale to jest w ogóle strona na QQ, weixin.qq.com. To jest wszystko mało istotne. Najistotniejsze jest to, że co tutaj, o czym tutaj piszą, a mianowicie algorytm sztucznej inteligencji skuteczny w badaniach przesiewowych chorób oczu. No więc tak, żeby nie było wątpliwości. Ja jeszcze kilka miesięcy temu, jak Państwo mówiłem wielokrotnie, mówiłem o tym, że w tej chwili jeszcze nie mamy do czynienia ze sztuczną inteligencją, bo sztuczna inteligencja to jest stan, którym maszyna, czyli komputer, sam się uczy, potrafi wyciągać wnioski, powołałem się bardzo często na swoją niegdysiejszą, bardzo dawną pracę jako programisty i projektanta systemów komputerowych. To było w latach 75-83. Sytuacja się zmieniła. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy, właściwie przełom roku 17, może trochę wcześniej, a dla mnie przełom roku 17-18 spowodował przełom w moim myśleniu o sztucznej inteligencji. Najgorsze jest w tym wszystkim to, że ja niestety paru rzeczy nie rozumiem. No to u mnie to zawsze jest problem, bo ja staram się rozumieć jakieś zjawisko i dopiero o tym mówić, a tutaj nie tylko wygląda na to, że nie tylko ja nie rozumiem, ale ludzie, którzy są jakby w centrum tego cyklonu, w oku tego cyklonu, również tego nie rozumieją. Zresztą o tym będzie mowa w artykule. Ja przypominam sobie, że wiele lat temu marzyłem o tym, żeby nie trzeba było chodzić do lekarza, żeby był taki elektroniczny lekarz, który zna wszystkie moje choroby, który zna moje ciało, żeby te wszystkie dane, które do tej pory są w przychodni, były po prostu na serwerze. Ja łączę się z serwerem, wchodzę na swoją stronę i piszę, że, albo mówię, jeszcze lepiej mówię, że sytuacja jest taka, że dzieje się to i to ze mną, że to mnie boli, tamto mnie boli, czy śmamto mnie boli. A serwer oczywiście zadaje mi kolejne pytania, po czym daje diagnozę i pisze, że prawdopodobieństwo trafienia jest, powiedzmy sobie, 85, czy 95, czy 98%. I cześć. Chciałem zwrócić uwagę na to prawdopodobieństwo trafienia. Otóż, mi Państwo, jeśli Państwo myślicie, że lekarze, ci, do których teraz chodzimy, to są takie omnibusy, które wszystko wiedzą, no bo on czy ona, za każdym razem, kiedy my się go coś pytamy, to on natychmiast ma odpowiedź, no? On czy ona. Ale to nie oznacza wcale, że on czy ona, a gdyby się go tak pogrzebać w tej duszy i zapytać się, a pani doktor, a pani doktorze, a jak sądzi pan, prawdopodobieństwo tego, że to, co pan mówi, jest prawdą, ile wynosi? 30? 40, 60, 80 czy 90%. I gdyby można było uzyskać prawdziwą odpowiedź, której nigdy nie uzyskamy oczywiście, to by się okazało, że to jest pewnie 50, 60, może 40, ale on czy ona wyglądają na bardzo pewnych. No tak, a to jest tylko prawdopodobieństwo. A dlatego też chciałbym, żeby się zdarzyło tak, że dożyję takiej sytuacji, że właśnie jak powiedziałem, łączę się z serwerem, na którym są zapisane wszystkie możliwe informacje o mnie, które ja wcześniej podałem, które wcześniej zostały zgromadzone, oczywiście o mnie, a czy nie o moim zdrowiu. A i na tej podstawie prawdziwe informacje oczywiście. I na tej podstawie serwer jest w stanie wydać opinię. Serwer lekarski, to jest jasne. Serwer, który posługuje się sztuczną inteligencją. Tak. I teraz po tym wstępie dosyć przydługim cytuję. Międzynarodowy zespół opracował narzędzie sztucznej inteligencji, czyli po angielsku, skrót angielski AI, do przesiewowej choroby oczu pacjentów, którzy chorują na takie choroby, które powodują ślepotę, ale które można leczyć, jeśli zostaną wykryte we wczesnym stadium. Artykuł opublikowany, cały czas cytuję, opublikowany w czwartek w czasopiśmie Cell wykazał, że naukowcy wykorzystali splotową sieć neuronową do przeglądu ponad 200 tysięcy skanów oka przeprowadzonych za pomocą optycznej tomografii koherencyjnej, nieinwazyjnej technologii, która odbija światło od siatkówki, tworząc dwu- lub trzywymiarowe prezentacje tkanki. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na pewną rzecz. Dla mnie oczywistą, ale myślę, że dla Państwa zupełnie nieoczywistą. Otóż pamiętajcie Państwo, że wracając do tego serwera, o którym przed chwilą wspominałem, z którym chciałbym się połączyć i który musiałbym dać możliwie prawdziwą diagnozę. Tak rzędu gdzieś 95%. Otóż to jest możliwe, taka diagnoza jest możliwa tylko wtedy, gdy ta sztuczna inteligencja, o której mowa, czyli na ten serwer medyczny, ma miliony, żeby nie powiedzieć miliardy, ale w naszym przypadku polskim miliony przypadków, bo to będzie ważne w przyszłości. Kraj pochodzenia będzie ważny. Kraj pochodzenia pacjenta będzie ważny. A miliony, a więc dziesiątki milionów przypadków, które będą składały się na bazę danych tego serwera. Na bazę danych chorób, na bazę danych ludzkich zachowań Polaków, ich przyzwyczajeń, a w związku z tym ich chorób, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli tutaj potrzebna jest gigantyczna baza danych. Im ona jest większa, tym jest większe prawdopodobieństwo, że sztuczna inteligencja dokona właściwej diagnozy. To jest niesamowicie ważne. Tu mówiłem o tym, że 200 tysięcy, że ta sieć neuronowa ma 200 tysięcy skanów oka. A do tego się odniosłem. I teraz tak, cytuję dalej. Następnie naukowcy zastosowali technikę zwaną uczeniem się transferu, w której wiedza zdobyta podczas rozwiązywania jednego problemu jest przechowywana przez komputer i stosowana do innych pokrewnych problemów. I to jest właśnie cecha sztucznej inteligencji. Czyli wiedza potrzebna do rozwiązania jednego problemu jest przechowywana i stosowana do rozwiązania pokrewnych problemów. Na przykład sieć neuronowa zaoptymalizowała zoptymalizowana jest pod kątem rozpoznawania dyskretnych struktur anatomicznych oka, takich elementów jak siatkówka, rogówka, nerw wzrokowy i może zidentyfikować i ocenić te elementy podczas badania obrazów całego oka. A to narzędzie jest szybsze i skuteczniejsze niż poprzednie narzędzia, które wymagają wykorzystania milionów obrazów do szkolenia systemu sztucznej inteligencji. Być może ja przed chwilą popełniłem błąd, bo ja cały czas opieram się na wiedzy, którą posiadłem dawno temu. Na to i ta wiedza mówiła mi, że komputer musi mieć możliwie jak największą bazę danych, żeby z tej bazy danych wybrać właściwe rozwiązania. Tutaj piszą o tym, iż to nie tędy droga, a jest jakaś nowsza metoda. No cóż, ja nie twierdzę, że ja jestem omnibusem. I cytuję dalej. To pozwala systemowi AI na efektywną naukę przy znacznie mniejszym zestawie danych niż tradycyjne metody. No, dokładnie to przed chwileczką powiedziałem, czyli tradycyjne metody, czyli te, o których ja mówię, to były te, kiedy potrzeba było milionów danych, a i im więcej tych milionów, tym lepiej. Natomiast teraz niekoniecznie. No, cóż, co ja mogę powiedzieć? I teraz cytuję dalej. Naukowcy dodali także testy okluzji. Nie wiem, co to takiego, ale to jest jakiś termin medyczny, w których komputer identyfikuje obszary na każdym obrazie, które są najbardziej interesujące i z tego wyciąga wnioski. Powiedział Chang Kang. Uczenie maszynowe często przypomina czarną skrzynkę, w której nie wiemy dokładnie, co się dzieje, powiedział Chang, profesor okulistyki w Shiley Eye Institute University of California, San Diego School of Medicine i równocześnie w Guangzhou Women and Children's Medical Center. Znaczy, ja powiem tak, że to mnie trochę martwi, że ten pan profesor mówi tak, że uczenie maszynowe często przypomina czarną skrzynkę, w której nie wiemy dokładnie, co się dzieje. To jest bardzo niepokojące. Bardzo niepokojące. Ale myślę, że on tak mówi dlatego, że on jest profesorem okulistyki, a nie specjalistą od sztucznej inteligencji. I teraz dalej. Dzięki testom okluzyjnym komputer może nam powiedzieć, gdzie patrzy na obszar, znaczy jaki obszar oka analizuje, aby uzyskać diagnozę, dzięki czemu możemy ustalić, dlaczego system uzyskał taki wynik, jaki uzyskał, co sprawia, że system jest bardziej przejrzysty i zwiększa nasze zaufanie do diagnozy. No więc jednak niekoniecznie ta czarna skrzynka, o której wspomniał ten gentleman. A w badaniach tego oka skupiono się na dwóch częstych przyczynach nieodwracalnej ślepoty, czyli zwyrodnienie żółtej plamki i cukrzycowy obrzęk tejże plamki. Oba warunki są jednak, obie choroby są jednak uleczalne, jeśli zostaną wcześniej wykryte. Również sztuczna inteligencja jest w stanie wygenerować zalecenia terapeutyczne, czego nie robiło się we wcześniejszych badaniach. Według Changa przy prostym szkoleniu maszyna będzie dawała bardzo podobne efekty do dobrze wyszkolonego oftalmologa, czyli pewnie z tego szpeca od tych oczu. I będzie mogła wygenerować decyzję, czy pacjent powinien zostać skierowany na leczenie w ciągu 30 sekund z dokładnością do 95%. To jest ta dokładność, o której wspomniałem. To prawdopodobieństwo właściwej decyzji. To jest to 95%, podczas gdy jestem przekonany, że lekarze, którzy nas leczą, jak tam jest, no właśnie, 50-60%, to jest naprawdę bardzo dużo. I teraz naukowcy przetestowali również narzędzia w diagnozowaniu zapalenia płuc w dzieciństwie na podstawie analizy maszynowej zdjęć rentgenowskich klatki piersiowej. odkryli, że komputer jest w stanie odróżnić wirusowe i bakteryjne zapalenie płuc z dokładnością większą niż 90%. Pytanie oczywiście, moje pytanie jest takie. Co to ma za znaczenie? Pewnie jakieś ma. Medyczne ma, tylko że ja się na tym nie znam, bo ja nie jestem medykiem. Przyszłość, profesor Chang powiedział, że przyszłość to więcej danych, większa moc obliczeniowa, większe doświadczenie ludzi korzystających z tego systemu, abyśmy mogli zapewnić możliwie najlepszą opiekę nad pacjentem. Jednocześnie będąc dobrze opłacanym. Dobrze. A to wszystko, przepraszam. No więc tak. To chyba tutaj, znaczy ja widzę tutaj pewne sprzeczności w tym artykule. Nie wiem, czy Państwo je zauważacie, ale ja je widzę. A wcześniej powiedziano o tym w tym artykule, że wcześniej potrzebna były duże ilości danych, a teraz już nie. No bo komputer sam wyciąga wnioski. Ale na samym końcu powiedziano, że przyszłość to więcej danych, większa moc obliczeniowa i większe doświadczenie ludzi korzystających z tego systemu. Więc jednak może niekoniecznie. Teraz tu jest pytanie, gdzie nastąpiło przekłamanie? Ja twierdzę, że mimo wszystko jednak twierdzę, że to jest tak, że są moim zdaniem, ale tutaj oczywiście opieram się z jednej strony na tym, co przeczytałem, a z drugiej strony na swojej wiedzy. Otóż to jest tak, że to są rzeczy moim zdaniem niesprzeczne. A duża moc, duża ilość danych, im większa ilość danych, tym większe prawdopodobieństwo trafienia. Bo nawet jeśli sztuczna inteligencja będzie wyciągała wnioski z tych danych, a prawidłowe, dodajmy, wnioski z tych danych, to im więcej danych, tym bardziej prawdopodobieństwo trafienia będzie większe. Tym większe będzie prawdopodobieństwo trafienia. Więc to nie jest sprzeczne. To jakby jedno, drugie napędza. To znaczy sztuczna inteligencja to jest dobra rzecz, a bardzo dobra nawet, a w tej dziedzinie oczywiście, w medycynie, ale podejrzewam, że i w wielu innych przypadkach, znaczy we wszystkich, może inaczej, we wszystkich innych przypadkach, tylko rzecz polega na tym, że sztuczna inteligencja to fajna rzecz, tylko że dobrze jest, a właściwie jeszcze lepiej jest, jeśli te ilości, znaczy jest oparta na dużej ilości danych. Bo wtedy prawdopodobieństwo trafienia znacznie się zwiększy. Tak, szczególnie wydaje mi się, w tym początkowym okresie, w stadium raczkowania sztucznej inteligencji, czyli takim stadium, z jakim mamy do czynienia w tej chwili. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.